Dzień dobry, dzień dobry. Ja przypomnę, że śniadanie awangardowe to jest wpisująca się w obchody stulecia awangardy cykliczna inicjatywa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Nasi słuchacze w tej chwili też są z nami. Druga godzina dyskusji w klubie Lokal będzie przekazywana za pośrednictwem internetu, także kto chętny w całym naszym spotkaniu dzisiejszym może uczestniczyć. A hasło tym razem wojna a awangarda. Są z nami Michalina Kmiecik z Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Są kuratorki Muzeum Sztuki w Łodzi. Paulina Kurc-Maj. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Saciuk-Gąsowska.
Dzień dobry.
Jest z nami Sławomir Koper, historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor sporej ilości książek, wymieńmy dwie, mianowicie Wpływowe kobiety II Rzeczpospolitej i Ulubieńcy bogów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i Jędrzej Słodkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, przez wiele lat związany z Łodzią. Dzień dobry. Właśnie się dowiedziałam, że siedzę na krześle podarowanym przez naszego gościa klubowi Lokal, kiedy pan przeprowadzał się do Warszawy.
Prawda.
Dzisiaj już z Warszawy.
Każdy może przyjść i usiąść na tym krześle, ale jest na dwóch.
Czuję się zaszczycona.
Jest jeszcze fotel i stół.
Teraz przejdziemy do dzisiejszego tematu. Punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie książka profesor Iwony Luby oraz Ewy Pauliny Wawer Władysław Strzemiński. Zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja, uwaga, nieznanej biografii 1893-1917. Jędrzej Słodkowski recenzował tę książkę. Książkę, która może być dla wielu nie tylko znawców Strzemińskiego twórczości i życia, ale po prostu odbiorców sztuki może być sporym zaskoczeniem i tam są też ważne rzeczy związane z wojną, tak?
Oczywiście, tak, tak, tak. Ta książka, która właśnie się ukazała, jest, znaczy oferuje pewien przewrót w myśleniu o Władysławie Strzemińskim, o współtwórcy polskiej awangardy i no, niedocenionym może w skali europejskiej czy światowej też współtwórcy awangardy w ogóle europejskiej, międzywojennej. I ten tytuł jest znaczący zawsze w awangardzie, bo wiadomo, że Strzemiński był artystą awangardowym i właśnie współtwórcą awangardy artystycznej, a tutaj ten tytuł ma jeszcze można nawet powiedzieć, że dwa inne znaczenia, to znaczy chodzi tutaj o awangardę w takim ścisłym sensie znaczenia tego słowa, czyli w przedniej straży, czy tam na przedzie jakiejś formacji wojskowej. I tutaj chodzi o biografię wojenną Strzemińskiego i o to, że on był na froncie w armii carskiej podczas I wojny światowej na linii frontu przez kilkaset dni i uczestniczył w obronie twierdzy Osowiec na dzisiejszym Podlasiu. A wtedy po prostu było to Królestwo Polskie. Znaczy tam kongresówka, ale też chodzi o awangardę w znaczeniu też umiejętności Strzemińskiego i jego wykształcenia, to znaczy autorki dogrzebały się w archiwach w Rosji do niesamowitej ilości szczegółów dotyczących życia Strzemińskiego jako ucznia i jako studenta, właśnie studenta elitarnej inżynierskiej szkoły wojskowej w Petersburgu, z którego wychodziła elita wojsk rosyjskich. Przede wszystkim właśnie tutaj mówimy o saperach, ale to nie są tylko ci saperzy, którzy detonują bomby i rozminowują pola bitewne, tylko także ci, którzy budują okopy, różne konstrukcje, umocnienia i są takim mózgiem na linii frontu. A tutaj chodzi o to, że o takie umiejętności Strzemińskiego, które polegały na innowacyjności, na jego zmyśle konstrukcyjnym, na takim też ogarnianiu, mówiąc kolokwialnie, w trudnych warunkach wojskowych też i technologicznych, bo musimy pamiętać, że pierwsza wojna światowa była także przełomem technologicznym, o czym może nam się trudno jakoś pamiętać.
I okazuje się, że Władysław Strzemiński miał swój udział w tych przełomach technologicznych. W każdym razie innowacyjność jego przydawała się również podczas aktywności wojskowej. To burzy takie stereotypowe myślenie o artystach, że oni się zajmują swoją sztuką, ewentualnie jeśli coś organizują, to jest związane ze sztuką, a tutaj mamy mężczyznę, który w zupełnie innej sferze okazuje się aktywny, potrzebny i przydatny, bo my chyba w powszechnej świadomości kojarzymy Władysława Strzemińskiego z wojną poprzez jego niepełnosprawność, poprzez to, że został inwalidą wojennym. Może zwrócę się do pani Michaliny, czy to jest częsty taki potoczny odbiór, że ach, artysta to oderwany od życia.
Z całą pewnością w takim zupełnie potocznym rozumieniu tak, ale w przypadku awangardy to dochodzi do tego jeszcze jedna kwestia, mianowicie sztuka abstrakcyjna jest kojarzona z czymś w rodzaju sztuki czystej, prawda? Oderwanej nie tyle od rzeczywistości, co po prostu skupionej na pewnej innowacji formalnej. A ta książka pokazuje Strzemińskiego, czy pokazuje też, tam jest jeden obraz chyba przedrukowany w niej, który pokazuje, że być może unizm był w jakimś sensie zainspirowany rysunkami, które miały charakter militarny. Że te kształty organiczne, które Strzemiński w swoich obrazach wykorzystuje, są jakoś inspirowane rzeczywistym doświadczeniem bycia w okopach, czy rysunkami, które wówczas musiały powstawać. Więc to jest jedna sprawa, że nagle okazuje się, że być może koncepcje, które wydają się tak bardzo teoretyczne i sztuka, która jawi się jako konceptualna przeciętnemu odbiorcy, ma bardzo mocne osadzenie w rzeczywistości. Okazuje się, że ten mit artysty, który tworzy teorie w jakimś sensie odseparowane od swojego własnego doświadczenia, w przypadku Strzemińskiego jest absolutnie nieprawdziwy, bo przecież wiemy, że przede wszystkim on także jako malarz później był zainteresowany fizjologią widzenia. I tego się dowiadujemy nie tylko z teorii widzenia, ale już z obrazów powidokowych, czy z tych pejzaży łódzkich, pejzaży morskich. I to jest ciekawe, że awangardę postrzegamy jako formalistyczną, jako skupioną na teorii, a okazuje się, że ona wcale nie musi taka być. I nie tylko książka profesor Luby i Ewy Wawer to pokazuje, ale generalnie myślę, że namysł, szczególnie w tym roku awangardy, współczesny nad awangardą, dowartościowuje te jej cechy, które dotychczas marginalizowano, czy jakoś nieczęsto o nich mówiono. Więc tyle może na początek, ale podejrzewam, że to jest raczej też pytanie do historyków sztuki, kuratorów o to, w jaki sposób sztuka Strzemińskiego jest jak najbardziej osadzona, czy w jakim momencie ona wchodzi w tę kolizję z rzeczywistością.
No właśnie, powiedzmy, może ten wątek kontynuujmy, bo także jako pedagog Władysław Strzemiński miał wizję jednak takiego bliskiego kontaktu ze społeczeństwem. To nie było nauczanie artystów, którzy mają zamknąć się w pracowni, ale ku temu, żeby oni też w przestrzeni społecznej istnieli. Czy tak?
Znaczy z jednej strony tak, z drugiej też należy zwrócić uwagę i to jest właśnie ciekawa, że tak powiem, konsekwencja tej książki, ale w ogóle ciekawa konsekwencja rozważań, o których wspominała pani Michalina, czyli w ogóle spojrzenia trochę z innej perspektywy na awangardę. Mianowicie, że my to wiemy i z jednej strony oczywiście to w jakiś sposób było poruszane, ale z drugiej strony właśnie, tak jak powiedziała pani Michalina, odrywamy to od historii awangardy, a mianowicie, że pierwsza wojna światowa tak naprawdę miała niebagatelny wpływ na kształt późniejszy różnych nurtów awangardowych i prawdopodobnie być może, no to są pewnego rodzaju oczywiście też spekulacje i pomysły autorek książki, czy na przykład to były takie, a nie inne inspiracje potem widoczne w konkretnych pracach Strzemińskiego, które zostały zaczerpnięte z jego doświadczeń wojennych. No i to jest jedna strona. Natomiast druga strona jest taka, że niewątpliwie doświadczenie wojny miało znaczenie w szerszym zakresie. To znaczy wielu artystów awangardowych przeżyło pierwszą wojnę światową jako aktywni uczestnicy. No, takim kardynalnym przykładem jest również na przykład Witkacy, którego losy wojenne niedawno zostały bardzo szczegółowo opisane. I który, jak się okazuje, no, też uczestniczył w pierwszej wojnie światowej właśnie we froncie rosyjskim. Co ciekawe, stając zupełnie po przeciwnej stronie frontu, ponieważ jego ojciec popierał armię austriacko-węgierską. Uwierzył jakby w tą stronę narracji. Więc ta historia jest bardzo skomplikowana i każdy z nich wyszedł z jakimś bagażem. Jeszcze jeżeli spojrzymy na perspektywę europejską, to również większość artystów awangardowych europejskich, o czym jeszcze Ania zapewne powie, bo pracujemy też nad tym, miała to doświadczenie wojenne. I teraz ta reakcja na to doświadczenie wojenne miała takie jakby dwa rezultaty. Tak? Często się też mówi o tym w historii sztuki. Jeden, taki bardziej racjonalny, który właśnie miał taką konsekwencję w chęci zorganizowania lepszego życia, świata, który będzie społecznie poprawny. I tutaj rzeczywiście w ten sposób jakby tą traumę wojny, można powiedzieć, przepracowywał Strzemiński. A druga w takiej wizji dadaistyczno-surrealistycznej, która pokazywała, że no, ten świat jednak stworzony przez człowieka może być straszny. Jego konsekwencje mogą być wielorakie. I temu, tej właśnie wizji takiej surrealistycznej przeciwstawiał się ten nurt taki bardziej, no, nazwijmy to pozytywistyczny, którego członkiem był właśnie Władysław Strzemiński. I wracając do pani pytania, tak, rzeczywiście on miał w związku z tym, i myślę, że to jest taka bezpośrednia też artystyczna konsekwencja wojny, bardzo silną i taką rzeczywiście widoczną na wielu jego polach działań, potrzebę no, całkowitej, totalnej organizacji i sztuki i potem przez to społeczeństwa. To znaczy on po prostu nie wypowiadał się tylko i wyłącznie jako malarz, który gdzieś w tym kręgu artystycznym się zamyka, jest od wystawy jakiejś po prostu jednej do drugiej, pokazuje swoje prace, ale jest to twórca, który stara się przeorganizować całe doświadczenie wizualne, przebudować cały świat, czyli jest również projektantem architektury, jest designerem, jest typografem i te konsekwencje...
Urbanistą po prostu, też w
tak, dokładnie. Jest osobą, która po prostu po tym doświadczeniu, być może właśnie to jest ta konsekwencja wojennym, próbuje ten stworzyć lepszy świat, tak to nazwijmy.
To może zapytamy teraz o ten projekt, nad którymi panie pracują, bo on bezpośrednio związany jest z tematem dzisiejszego spotkania.
Tytuł wystawy Organizatorzy Życia dostaje i Polska Awangarda, i design polskiej awangardy. Właśnie tego będzie dotyczył, więc tutaj też się nasuwa takie wrażenie, że podobna wizja takiego ładu społecznego, która występuje na zachodzie Europy, też gdzieś jest efektem przeżyć wojennych. One akurat w przypadku Holendrów, którzy tworzyli Destel, były powiedzmy łagodniejsze. Oni gdzieś na zapleczu bardziej niż na froncie. Ale te wojny jednakowoż odczuwali. A na przykład Van Tongerlo został jako Belg internowany w Holandii. Tam zaprzyjaźnił się z Desburgiem i Mondrianem. Więc wojna miała wpływ również na takie proste, zwykłe życie, które powodowało, że ludzie ze sobą zaczynali współpracować. No, w konsekwencji założyli grupę i pismo Destel, o którym między innymi będzie mówić nasza wystawa. Ale ja bym chciała też nawiązać do jednego wątku książki, który jest taki przedwojenny właściwie, do tego życiorysu Strzemińskiego. Ta książka niebywale otwiera oczy na... Bo jeszcze zanim ona powstała, zanim zdążyłam ją przeczytać, to mówiłam, że to Strzemiński był takim człowiekiem renesansu, takim kombajnem, który właściwie wszystko potrafił. I ta książka nam wyjaśnia, dlaczego on wszystko potrafił. On się tylu rzeczy nauczył w szkole inżynieryjnej, że teraz jakby taka większa świadomość tego, no bo wiadomo było, że znał języki obce, tak? No bo skoro korespondował z artystami w Europie, to musiał je znać. Ale to jakoś tak nigdy nie było tak eksplicite powiedziane. A tu jest ten jego los, ta szkoła, kiedy on tańczył, śpiewał i fechtował, jeździł konno i był taką naprawdę elitą. Mówi potem wiele o jego późniejszym życiu, nie tylko o charakterze, ale o tym, jak w wielu dziedzinach potrafił się zaangażować, jak bardzo potrafił przełamać to, co przyniosła mu wojna najgorszego, czyli kalectwo.
Ale w takim tekście informacyjnym dotyczącym książki czytam, przecież w bardzo młodym wieku amputowano mu dwie kończyny, a on nie załamał się i uczynił ze sztuki projekt swojego życia. Niewiele osób by się zdobyło na coś takiego. Także gdzieś te podstawy, ta siła, którą zaczerpnął być może podczas procesu właśnie edukacji takiej solidnej, gdzieś to mu się przydało. Ale ta książka również zestawiana jest z twórczością Niki Strzemińskiej i tutaj wiele osób zwraca uwagę na to, że trzeba kompletnie przewartościować myślenie o Strzemińskim, które ona zaproponowała. To teraz do naszego kolejnego gościa, Sławomira Kopera, się zwracam.
Tak, na pewno. Z tym, że ja bym był daleki od krzyżowania Niki Strzemińskiej. Przede wszystkim autorki książki bardzo słusznie, i jest to naprawdę ogromna zasługa, dotarły do źródeł, które stwierdzają, że bez wątpienia Strzemiński swojego kalectwa nabył w sposób inny niż dotychczas było to przedstawiane. I przyznam, że ja też cytowałem Nikę Strzemińską pod tym kątem, a to zupełnie jest, okazuje się, nieprawdą. Natomiast weźmy to trochę w kontekście historycznym. Nika Strzemińska prawdopodobnie, jeśli chodzi dokładnie o wojenne losy ojca, podawała, nazwijmy to, legendę rodzinną. Legendę rodzinną, legendę wśród znajomych. W czasach II Rzeczpospolitej, w czasach okupacji czy w pierwszych latach PRL-u nie było możliwości, żeby Strzemiński, powiedzmy, powiedział prawdę, w jaki sposób to wszystko nastąpiło. Tak samo, żeby specjalnie się chlubił swoimi odznaczeniami. Przecież Order Świętego Jerzego, niezależnie od klasy, to jest mniej więcej odpowiednik Virtuti Militari w Polsce. Krzyż Świętej Anny to, nazwijmy to, coś odpowiedniego do Krzyża Walecznych. Miał jeszcze inne odznaczenia, chociażby Order Świętego Włodzimierza. Natomiast prawda jest taka, że w czasach II Rzeczpospolitej występowanie po stronie carskiej, owszem, wielu oficerów miało takie doświadczenia, ale Strzemiński miał też, nie ukrywajmy, pewien flirt z bolszewizmem, a to już nie byłoby specjalnie mile widziane w połączeniu jedno z drugim. Do tego w czasie okupacji również nie byłoby mile widziane pokazywanie się, że tym razie podpisał listę rosyjską, podpisywanie się, chlubienie się powiązaniami z bolszewizmem, czy wyszłoby w momencie, kiedy chwaliłby się swoim, znaczy opowiadałby o swoich przeciwach wojennych. No a w czasach PRL-u walka, sukces w mundurze carskim też. Więc powiedzmy, Nika podała pewną taką, powiedzmy, formułę, którą sama zapewne tylko tyle wiedziała. Nie wnikam w to, jak wyglądały dokładnie układy między Katarzyną Kobro a Strzemińskim, bo w małżeństwie, powiedzmy, różnie bywa. Natomiast myślę, że nie chciała wprowadzić w błąd. Po prostu podała te informacje, które były jej dostępne, o których słyszała. Natomiast wielka zasługa autorek tej książki, że faktycznie dotarły do tych źródeł. I to jest rzecz niesamowita. Ale też byłbym, powiedzmy, troszeczkę mniej entuzjastyczny o tym, co mówiliśmy. Owszem, artysta, późniejszy artysta, który jednocześnie projektuje nowe rodzaje broni, na przykład miotacz min, prawda? Tyle, że kilkanaście lat wcześniej było takie oblężenie, słynne oblężenie twierdzy Port Arthur w czasie wojny rosyjsko-japońskiej. Tam ludzie o bardzo różnym doświadczeniu, ale po szkołach inżynieryjnych, to również projektowali coś takiego, chociażby jak miotacz torped okrętowych. Bowiem była taka konieczność, był zapas torped, nie wiadomo było, co z nimi zrobić. Flota już była wtedy, w tym momencie, stacjonująca w Port Arturze, nie wypływała, żeby walczyć z Japończykami. No więc coś takiego zaprojektowano. Pamiętajmy, patrzymy na Strzemińskiego jako artystę, ale miał on dobre wykształcenie inżynieryjne, więc dlatego, powiedzmy, coś takiego jak taki projekt nie był dla niego naprawdę czymś, powiedzmy, dziwnym w jego działalności, aczkolwiek należy to docenić.
Tutaj pan przywołał kwestię małżeństwa z Katarzyną Kobro. Ja zresztą przypomnę, że spektakl Kobro ostatnio pojechał do Mińska, spektakl zrealizowany w Teatrze Nowym w Łodzi, i tam został znakomicie przyjęty, a on w dużej mierze jest poświęcony tej relacji. I w naszym dzisiejszym spotkaniu pojawiła się taka nuta afirmacji wobec postaci Strzemińskiego, że on był jeszcze wspanialszy niż myśleliśmy, że to jeszcze bardziej interesująca postać. A z drugiej strony nie zapominajmy o tych bardzo trudnych relacjach rodzinnych. Czy one, bo często one też są kojarzone z wojną, jako jakieś tam następstwa wojny, że bardzo często one rzutują potem na zachowanie człowieka w rodzinie. Czy mogło tak być, że to była kwestia wojny?
Czy bicie żony, bo to niestety miało miejsce, możemy rzucić na wojnę?
Właśnie się zastanawiam, skąd się biorą takie rzeczy w człowieku. No, nie jesteśmy tu psychologami, tak? Ale
Pani Paweł akurat jest psycholożką, ale tutaj się, z tego się nic nie dowiadujemy. To znaczy, to książka dochodzi, bo
nie, ucina w pewnym momencie jest i dalej
książka
nic tego nie ma.
Tak, do 17 roku i autorki pracują nad dalszą biografią, bo trzeba powiedzieć, że ta książka wzięła się stąd, że autorki chciały napisać książkę o Kobro. I jak zaczęły grzebać przy Strzemińskim i to się okazało, że tam się po kolei wszystko nie zgadza z tym, co powszechnie wiemy, że po prostu postanowiły jednak najpierw napisać o Strzemińskim i doprowadziły pierwszą część jego biografii do 17 roku. Natomiast z tego, co wiem i jak rozmawiałem z autorkami, to prace trwają tak jak mówiły mi, na przykład ustaliły, twierdzą, że Nika także nie opowiadała prawdy nie tylko o życiu Strzemińskiego, bo go nie znała, tego w tym wcześniejszym, bo pewnie on nic nikomu prawie nie mówił o swoich tych przeżyciach wojennych, ale także, że nieprawdą są te najbardziej takie ikoniczne obrazki pod tytułem, że Kobro gotuje kaszkę Nice na połamanych swoich rzeźbach. Bo one twierdzą, że tam zrobiły po prostu badania i stwierdziły, że to pewnie też panie kuratorki tutaj się wypowiedzą lepiej, ale że Kobro nigdy nie rzeźbiła w drewnie przede wszystkim, więc nie mogła łamać swoich rzeźb. Po drugie, że w parku na Zdrowiu nie było, nie pamiętam, że w każdym razie, że chodziło obok, że obok był park i że mogło przecież brać stamtąd. Nie wiem, czy to jest prawda, musimy poczekać oczywiście na książkę, ale na pewno one się też kontaktują z dalszą rodziną, więc grzebią w jakichś pamiątkach i dokumentach rodzinnych, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, więc tak czy owak musimy pewnie poczekać na dalsze ustalenia.
Ja mam tylko taką jedną drobną uwagę. Ja oczywiście nie jestem historykiem sztuki, jestem historykiem, ale właśnie dzisiaj przeglądając materiały dzisiaj rano, wpadła mi w oczy recenzja, którą kiedyś wykorzystałem, że któryś z recenzentów, ja w tej chwili nie pamiętam który, bardzo krytycznie wypowiadał się na temat wystawy Kobro w Warszawie, a tam było takie zdanie, z wyjątkiem jednej rzeźby drewnianej. Ona mi dokładnie to zapamiętała, czyli coś jednak w tym, ja nie mówię, czy gotowała kaszkę na porąbanych swoich rzeźbach drewnianych, bo to wydaje się sceną strasznie poruszającą, ale coś w tym drewnie jednak rzeźbiła.
Wiemy coś na ten temat?
Znaczy, przede wszystkim mnie się wydaje, że tutaj jakby powinniśmy trochę rozdzielić te dwie rzeczy, bo jedno jest sytuacja osobista, która rzeczywiście jest bardzo często eksploatowana, wątek, o którym Państwo wspominają, jako wątek dramatyczny i bardzo taki obrazowy z wielu względów jest często wyciągany na plan pierwszy. Ja bym spojrzała natomiast na tę książkę nie tylko jako książkę jednostkową o Władysławie Strzemińskim, ale jako książkę, która pokazuje pewną nieznaną historię awangardy, która nadal wymaga jakiegoś opracowania i tego, jakby powiedziałam, takiego szczegółowego rozgrzebania. No bo tak jak mówiłam, niedawno też stosunkowo ukazała się książka eksploatująca takie szczegóły życia wojennego Witkacego, który również miał bogatą historię związaną z pierwszą wojną światową. On też tak, jak wspominałam, uczestniczył.
I też nie chciał o tym mówić.
I tak naprawdę ja bym na nią, ja myślę, że tej książki sens jest taki nie tyle, żeby, że tak powiem, kanonizować Władysława Strzemińskiego, tylko żeby pokazać, że to, jaką my historię w tym momencie sobie opowiadamy, to tak naprawdę my ją znamy ciągle z pewnych, że tak powiem, fragmentów i wymaga ona dopracowania i wtedy zobaczymy pełen kształt tego, dlaczego ona mogła wyglądać tak, a nie inaczej, dlaczego mogła mieć takie, a nie inne konsekwencje. Bo tu po prostu widzimy człowieka i to nieważne jest w tym momencie, czy to, że on zrobił miotacz min, było bardziej nowatorskie, czy mniej nowatorskie. Mamy człowieka, który odbierany jako jakiś artysta, gdzieś działający w jakimś niszowym środowisku, bo musimy wiedzieć, że awangarda jednak w okresie międzywojennym, pomimo, że teraz my odbieramy jej działania jako kluczowe, no to jakbyśmy spojrzeli na pole sztuki, no to to był jakiś procent. To nie było, że tak powiem, działanie, które było przez cały czas na afiszach, więc jednak oni musieli się przebijać. Że ten człowiek po prostu miał zupełnie inną historię i w związku z tym ta historia awangardy może być zupełnie inna niż nam się wydaje, jeżeli spojrzymy, jeżeli byśmy przebadali te jednostkowe sytuacje związane właśnie między innymi z doświadczeniem historycznym, wojennym.
Ale to jest w ogóle niesamowite, bo wcale nie minęło dużo czasu w stosunku do oczywiście poszczególnych wydarzeń. Wiek, niecały wiek, pół wieku, a to wszystko się tak szybko zaciera, jaki my mamy naprawdę ograniczony wgląd w tę przeszłość. I przy okazji tego, o czym dzisiaj opowiadamy, jakie są różne spojrzenia, jakie są różne wersje, to jednak mamy dokumenty, mamy fakty, ale w dużej mierze jednak na interpretacji polega także nasze widzenie na przykład zjawiska awangardy.
Ale wydaje mi się, że właśnie ta książka Zawsze w awangardzie, ona miała być taką próbą, wracając jeszcze do wątku Niki Strzemińskiej, taką próbą stworzenia bądź co bądź naukowego opracowania tematu, które no jest jakby z perspektywy Niki Strzemińskiej absolutnie niemożliwe. My wiemy, że to jest jednostkowy głos i oczywiście to nie chodzi o to, żeby go bagatelizować, bo w momencie, kiedy Nika Strzemińska opublikowała swoje wspomnienia, no to to był taki jakby szok dla bardzo wielu osób, też bardzo wielu badaczy, myślę, niekoniecznie twórczości Strzemińskiego, ale w ogóle badacze awangardy, którzy się jakoś bliżej jemu nigdy nie przyglądali. Więc ten jej głos był bardzo ważny, tylko że on jest pojedynczym głosem i on jest przede wszystkim też głosem pochodzącym z pamięci dziecka. Dziecka, które zawsze zajmuje jakąś stronę, które bądź co bądź zostało przy matce początkowo, więc też w jakimś sensie bierze stronę matki. I nie chodzi o to, żeby go teraz unieważnić, ale żeby go osadzić w jakimś mocniejszym kontekście. Żeby go skonfrontować z różnymi danymi, dokumentami, tak jak to tutaj się dzieje, w tym życiu przed życiem, jak o tym mówią autorki. Być może tutaj to było prostsze. Ja się bardzo cieszę, że pan mówi, że one pracują dalej, jakby nad tymi dalszymi skrawkami, fragmentami biografii Strzemińskiego, bo tutaj jakby kwestia nie jest jakoś mocno kontrowersyjna. Chodzi o to, żeby udowodnić na podstawie dokumentów, które zresztą jakby dość trudno, jak rozumiem, było wydobyć z tego, co one piszą, żeby udowodnić, w jaki sposób ustalić, w jaki sposób Strzemiński został okaleczony. I nie jest to sprawa jakaś szalenie dyskusyjna. Natomiast ta późniejsza biografia Strzemińskiego i jego historia małżeństwa z Kobrą może się okazać czymś bardziej, dużo bardziej skandalizującym. I głos rozsądku, taki głos, który będzie się opierał nie tylko na jakichś pojedynczych ustaleniach, wydaje się, jest chyba potrzebny. I nie po to, żeby bronić Strzemińskiego, czy jakoś go usprawiedliwiać, tylko właśnie, żeby zrównoważyć ten obraz i go uzupełnić, jakoś go uczynić może bardziej jeszcze skomplikowanym niż teraz jest.
Jędrzej Słodkowski.
Ja na chwileczkę, tylko chciałem ad vocem powiedzieć, że tak jak pani mówi o trochę właśnie o Nice Strzemińskiej, że to jest to głos dziecka i jakaś tam wizja i że nie powinien jednak rzutować znaczy na cały obraz, to przypomniała mi się rozmowa.
Znaczy, tak. Znaczy
trzeba, jest to jakaś interpretacja.
Trzeba włączyć w jakiś kanon innych tekstów czy dokumentów, które są.
Tak, to przypomniała mi się rozmowa, robiłem rozmowę z Andrzejem Wajdą rok przed jego śmiercią i jak on zaczynał w ogóle pracę nad Powidokami. I wtedy zresztą też widziałem tą pierwszą jakąś wersję scenariusza i on właśnie, znaczy mniej więcej to samo mówił, co pani teraz, że to nie jest, bo ja od razu zapytałem, zapytałem, kto zagra Kobrę. Jak powiedział, że nikt nie zagra, to oczy mi zajęły pół twarzy i zapytałem, jak to możliwe i jak można nie tego epizodu wojennego i tego, co wynika ze wspomienniki, nie umieścić w filmie o Strzemińskim. No i mniej więcej przytoczył podobną argumentację, tylko że dużo bardziej się zdenerwował i machał rękami.
To jest jeszcze o tyle ciekawe, że jak czytałam o tym pomyśle Wajdy na Powidoki, to pierwotnie podobno on się zafascynował właśnie książką Niki Strzemińskiej. I to był ten pierwszy moment, kiedy chciał w ogóle stworzyć film o Strzemińskich. Ale zrezygnował z tego pomysłu. Jak widać, lata mijały i gdzieś tam zmieniła się jego perspektywa. Może to nie jest miejsce, żeby dyskutować o tej perspektywie biograficznej, którą sam Wajda zaproponował w swoim filmie, bo ona też jest jeszcze czymś zupełnie innym i trzecim. I to chyba nie jest dobry czas, żeby gdzieś tam to podnosić. Natomiast faktycznie to jest taka myśl, która wydaje mi się wielu osobom, szczególnie ze świata naukowego, będzie bliska, żeby nie bazować na wspomnieniu, które jest właśnie wspomnieniem dziecka, które zawsze zajmuje jakąś stronę.
Sławomir Koper.
Jako historyk przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że mamy też inne źródło. Dotychczas głównym źródłem były wspomnienia Niki Strzemińskiej. A nigdy nie jest dobrze, jeżeli do badań używa się tylko jednego źródła. Tym bardziej, że osoby zainteresowane bezpośrednio tą całą sytuacją. Natomiast o ile tu, nie wiem jak do tego podejdą autorki, bo w tej części miały o tyle troszeczkę ułatwioną sprawę, chociaż była to benedyktyńska praca, szukanie źródeł, były źródła pisane. Natomiast wydaje mi się, że to, co będzie dalsza część życia Strzemińskiego, biografii Strzemińskiego, to będzie po prostu głównie oparte na relacjach ludzkich. A wiadomo, pamięć jest zawodna, poza tym różnie ludzie pamiętają. Natomiast bardzo jestem zainteresowany, jak to będzie po prostu dalej pokazane. No i nie ukrywam, czekam na dalszą część.
Powiedział tutaj Jędrzej Słodkowski wcześniej, że to nawet książka jest bardziej o wojnie niż o awangardzie, że tutaj te wojenne losy Władysława Strzemińskiego stanowią podstawę. Dlaczego nam jest tak bardzo potrzebne to ustalenie faktów, tych związanych z wojną, ale nie tylko? Dlaczego chcemy tak koniecznie wiedzieć, nie wystarcza nam twórczość artysty, tylko chcemy koniecznie umieszczać ją w kontekście biografii, że dopiero twórczość plus biografia daje nam pełny obraz?
Jeżeli jeszcze ja mogę coś powiedzieć. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że jeżeli oderwiemy twórczość od biografii, to wiele po prostu przypadków związanych z twórczością będzie trochę niezrozumiałych. Tak samo w polityce, jeżeli oderwiemy życie prywatne od działalności politycznej, Też będzie to niezrozumiałe. Natomiast nie ukrywajmy, przez wiele lat u nas z reguły po prostu życie prywatne nie istniało, nie interesowało to nikogo, natomiast interesowało się albo działalnością, albo twórczością. Natomiast ja wychodzę z założenia po prostu, że biografia jest składowym elementem życia każdego twórcy.
Powiedział autor książki o wpływowych kobietach II RP.
Nie tylko. Głównie o życiu prywatnym.
Jeśli mogę tutaj się wtrącić, że w przypadku awangardy to jest sprawa dosyć oczywista, że ten komponent życia, biografii, działania pozaartystycznego jest po prostu niemożliwy do zredukowania, ponieważ podstawowym postulatem awangardowym, tak jak o tym większość teoretyków pisze, i to już w latach 70. w momencie, kiedy Peter Bürger sformułował jedną z najbardziej znanych teorii awangardy, wybrzmiało w pełni, jest ten model awangardowy, czy ta taka utopia awangardowa, żeby przekreślić granice pomiędzy sztuką a życiem, żeby pokazać, że tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między jednym a drugim, że to sztuka jest życiem, a życie jest sztuką. I że już w momencie dokonywania pewnych decyzji prywatnych, osobistych, ideologicznych, politycznych, kreujemy także pole artystyczne. Więc wydaje mi się, że w przypadku awangardy tutaj ta kwestia jest jak najbardziej oczywista. My musimy poznawać jakby szerszy kontekst życia czy Strzemińskiego, czy jakiegokolwiek innego artysty, żeby w jakimś sensie móc uchwycić czy przyszpilić jego twórczość artystyczną. To jest też przypadek nie tylko Strzemińskiego, tak jak powiedziałam, bo myślę, że jedną z najciekawszych postaci, która za chwilę ujawni te wszystkie swoje sekrety, jest Tadeusz Peiper, którego pamiętniki Księga Pamiętnikarza za moment w roku 2019, o ile się nie mylę, będzie odtajniona, będzie można to przeczytać. I Księga Pamiętnikarza być może ujawni takie fakty z życia Peipera, które są tylko gdzieś tam przeczuwane albo sygnalizowane dotychczas przez badaczy. Przede wszystkim związane z chorobą psychiczną Peipera, o której już pisano. I tutaj warto wspomnieć książkę Jarosława Fazana o patografii Peipera. Natomiast to wciąż jest teren niezbadany, to wciąż jest teren szalenie tajemniczy, bo dotychczas dostęp mieliśmy jedynie do drobnego wycinka tego, co Peiper pisał w momencie, kiedy już nie był publikowany, czy nie publikował. I takich postaci polskiej awangardy będzie, jak sądzę, dużo, dużo więcej, ale myślę, że i Strzemiński, i Piper są takimi sztandarowymi, czy mogą się stać takimi sztandarowymi przykładami tego, że nie ma granicy pomiędzy tym, co jest sztuką, a życiem.
No właśnie, czy nie ma tej granicy, czy też tylko zakładamy, że jej nie ma? Czy da się tak ściśle połączyć działania artystyczne z życiem, aby to było jakieś jedno zjawisko? Anna Saciuk-Gąsowska.
Mi się wydaje, że artysta jako człowiek jest na tyle uczciwy, na ile jego sztuka jest zgodna z tym, co głosi po prostu. Czyli bez wiary w to, co się robi, to, co powstaje, na przykładzie Strzemińskiego tutaj, nie byłoby tak wielkie i tak wspaniałe po prostu, bo byłoby czymś takim nadbudowywanym teorią, która przewyższa praktykę życiową, jak gdyby. U Strzemińskiego to się rzeczywiście łączy. Natomiast no, mamy ciekawe źródła, jeżeli chodzi o Strzemińskiego. Myślę tutaj o jego listach pisanych, które są przecież opublikowane od wielu lat, opracowane przez Andrzeja Turowskiego. I te listy dają obraz człowieka bardzo takiego zajadłego, nieustępliwego i trudnego na pewno we współżyciu. To nie, jakby nie odbijało się chyba na życiu Strzemińskich przez okres przedwojenny, bo przecież wspólnie wyjeżdżali na wakacje, mamy sporo zdjęć. Ostatnio kolejne zostało nam tutaj przysłane gdzieś wykopane w archiwach, gdzie tworzą szczęśliwą rodzinę na plaży. Natomiast no, gdzieś ta wojna, rzeczywiście druga wojna, poszarpała losy i zniszczyła małżeństwo. Strzemiński bardzo mało życzliwie wypowiadał się również w korespondencji powojennej o Kobro, co może nie świadczy o nim najlepiej akurat. Ale no, wracając do sztuki, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, że postawa człowieka i jego wiara w to, co robi, świadczy o tym, jakie są efekty jego pracy.
Pytanie, dlaczego dążymy do ustalenia faktów biograficznych z życia artysty, jak to rzutuje na twórczość? No, znaczy, no w ogóle dobrze jest dążyć do prawdy i poznawać... poznawać przyczyny jakichś zjawisk. No, oczywiście banał, ale ja może zrobię dokonam takiego trochę dziennikarskiego, publicystycznego skrótu teraz. I ostatnio byłem na wystawie w Muzeum Plakatu, na wernisażu w Muzeum Plakatu w Wilanowie w Warszawie. Tam się otworzyła wielka wystawa plakatu z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Zachęcam, jest bardzo blisko Warszawa, można pojechać i zobaczyć, ale podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy zna te plakaty, tak jak ja znałem wiele z nich, bo to są twórcy z kręgu łódzkiego SP, z Muzeum Sztuki, związani z Muzeum Sztuki, też zresztą tam są też plakaty do wystaw z Muzeum Sztuki. I nie są, czy my to wiemy, panie kuratorki najlepiej, że ta tradycja zapoczątkowana przez Strzemińskiego jest kontynuowana do dzisiaj. Wręcz można by narysować takie drzewo, jak coś na wzór drzewa genealogicznego, prawda? Mistrz, uczeń, który staje się mistrzem, ma następnego ucznia i tak dalej. I tam to widać doskonale na tej wystawie. Czasami to jest wręcz drzewo genealogiczne, jak w przypadku na przykład klanu Iwańskich, którzy tam, cała rodzina występuje jako graficy też na tej wystawie. I 70% plakatów na tej wystawie wychodzi po prostu z pnia Strzemińskiego, czyli z konstruktywizmu, z awangardy, z zabawy typografią. I jednocześnie oczywiście na tym polega wspaniałość tych artystów, że każdy ma swój styl i każdy jest inny. Natomiast wracając do pytania, to jak sobie to uświadomimy i uświadomimy sobie, że skąd się wzięło to u Strzemińskiego, uświadomimy sobie, że to się wzięło u Strzemińskiego stąd, że on studiował w szkole kadetów, znał perfekt matematykę, fizykę, to uświadomimy sobie, skąd się biorą te plakaty 20-letnich dzisiaj twórców, grafików na tej wystawie. Dlaczego Łódzka SP nadal się trzyma ku utrapieniu pewnie niektórych studentów. Zresztą niektórzy studenci czy tam malarze świadomie negują tą tradycję takiej matematycznej sztuki trochę. I trochę ta, na przykład ta książka też otwiera na oczy na to, skąd w czym my żyjemy, bo to nie jest jakaś abstrakcja. To są plakaty, które wiszą tutaj za rogiem na Piotrkowskiej.
No, zresztą to także jest typografia promocyjna Łodzi i tak ma to swoje daleko posunięte konsekwencje. Czyli powiada pan, że taka jest waga zjawiska pod tytułem Strzemiński, że warto wiedzieć, skąd się ono wzięło, jak kształtowało.
Tak, to jak mówimy o tym, że nie ma granicy między życiem a twórczością, tak trochę też nie ma granicy między tą twórczością a naszym życiem. Akurat w przypadku Strzemińskiego, bo jego wpływ w Łodzi jest tak silny i ja to mówię też z pozycji kogoś, kto mieszka w Warszawie, ale bywa tutaj, że to naprawdę jest to widoczne i może trudno sobie to uświadomić właśnie, jak się w tym jest, ale tak jest.
No właśnie, jest się w tym albo nie jest, bo niektórzy się odżegnują od tej dominacji koncepcji Strzemińskiego, jeśli chodzi o Łódź i w ogóle rolę awangardy w Łodzi. Są artyści, którzy mówią, że już są tym zmęczeni, że ten Strzemiński tak stoi nad tą Łodzią, taka wielka figura i po prostu rządzi światem artystycznym. Czy tak jest, czy miewają panie takie wrażenie? Może do pań kuratorek się zwrócę.
Wystawę, którą dwa lata temu zrobiłam o początkach łódzkiej SP. Współkuratorem tej wystawy był dzisiejszy profesor tejże szkoły, Wojciech Leder. I w momencie, kiedy wyciągnęłam studia Wajdy, tworzone w ASP, już nie pod ręką, że tak powiem, Strzemińskiego, ale jego współpracowników tworzone, powiedział, że do tej pory opierają się na podobnych studiach w szkole. Od tego zaczynają, od takiego rysunku właśnie. Nie dalej jak wczoraj oglądałam notatki Kędzi z wykładów ze Strzemińskim i on bardzo podobne też studia typograficzne i bardzo podobne do tych, które Wajda zrobił, takich układów przestrzennych, figur geometrycznych. One są w dokumentacji naszego działu dokumentacji w muzeum. Też robił. Także ta tradycja tych ćwiczeń takich, które Strzemiński zapoczątkował w szkole po wojnie, przetrwała, jak mówię, do dzisiaj, bo Wojtek Leder mówił, że oni właśnie na tym bazowali. To były ich pierwsze kroki w szkole właśnie, do takiej umiejętności rozmieszczania figur na płaszczyźnie i łączenia ich ze sobą. Kiedy się zaczyna od jednej figury, a potem jest ich tam już kilkanaście, one mają tworzyć jakiś taki zgrany układ, często właśnie w tych kolorach podstawowych, takich neoplastycznych. Także gdzieś ten sposób myślenia taki pozostał w ćwiczeniu studentów.
Ale pozostał, dlatego że jest po prostu świetny i najlepszy ze wszystkich, czy też nikt nie ma odwagi, żeby zmierzyć się z legendą, jaką jest Strzemiński, z tym, co on proponował jako ten wstęp do nauki bycia artystą?
Studenci twierdzą, że to jest najlepszy system, ale jak to jest naprawdę, to nie potrafię odpowiedzieć.
Znaczy, no to by było pytanie do kogoś z ASP, prawda? Jak to oni się z tym czują? Nie do nas, jakby my jesteśmy poza tą szkołą, więc znaczy dla mnie to tutaj właśnie też wracamy do punktu wyjścia i znowu tej tematyki wojennej i awangardy i całego tego grzebania się w biografiach i po co to robimy. No bo też próbujemy, jest to taka też no już po ludzku ciekawość, żeby stworzyć taką no mapę, dowiedzieć się, jak wygląda, jak jest skonstruowana taka postać, która potem ma taki wpływ. Tu mamy już pewien kurs, dostaliśmy do ręki odpowiedź, bo no tutaj to akurat nie wybrzmiało, ja powiem, żeby podać skalę po prostu jakby tego, o co chodziło, że ta szkoła carska, w której był Strzemiński, ta inżynieryjna szkoła carska właśnie, której on się uczył w zaborze rosyjskim, znaczy no w Rosji wtedy, tak, to on po prostu był naprawdę absolutną elitą. To była szkoła, w której było około, o ile mówiła, posługuję się tu informacjami z książki, niewielki procent osób w stosunku do całej objętości armii rosyjskiej, z której osoby potem w niej uczestniczące pełniły zawody bardzo elitarne, na przykład no, różnego rodzaju osoby, które miały przed, no, po prostu dyplomatyczne funkcje. Więc krótko mówiąc, no, dowiadujemy się, że była to osoba wyszkolona, żeby pełnić rolę pewnego przewodnika. Tak? Taką dostała lekcję jako młody człowiek i z niej skorzystała. I dowiadujemy się po prostu, jak, no, jak się kuje po prostu elity, jak te elity sobie potem radzą.
Ja mam taką drobną uwagę. Zgadzam się jak najbardziej z panią, z tym, że myślę, że nie przesadzajmy troszeczkę z tym wpływem szkoły. Takich szkół w Europie było wiele. W każdym państwie, co była monarchia Romanowów, czy monarchia Habsburgów, czy byłaby Francja, czy Wielka Brytania, szkół tego rodzaju było wiele o podobnym programie nauczania, a Strzemiński jest jeden.
No to prawda, ale jeżeli liczby są takie, to one podają dokładnie, że na przykład z tej szkoły wyszło tam na przestrzeni nad 800 absolwentów, a armia rosyjska miała w tym czasie 15 milionów ludzi, no to wiemy, że to jest ułameczek.
Tak, ale korpus oficerski to był, to były chłopaki korpusu oficerskiego, 15 milionów to łącznie ze wszystkimi saudatami, jasne, siedzącymi również pod Irkuckiem gdzieś.
Bardzo ciekawa wywiązała się dyskusja, ale z konieczności musimy ją w tym momencie zawiesić. Wrócimy do rozmowy, ale już można ją śledzić za pośrednictwem portalu Radia Łódź, www.radiolódź.pl. Słuchaczom naszym bardzo dziękujemy za uwagę.